Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest dr Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panie doktorze, witam państwa.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, Ministerstwo Zdrowia informuje dane z poniedziałku, 4833 zakażenia koronawirusem, w tym 1297 ponownych, zmarło 18 osób. Dawno nie było takich złych statystyk. Z czym to jest związane?
Jest to związane przede wszystkim z przewidywaniami wcześniejszymi, że tak jak mamy do czynienia ze wzrostem zachorowań w jesienią, także mamy duży wzrost zachorowań i to było przewidywane przez wirusologów i specjalistów. Koniec lutego, początek marca. Wydaje się, że to jest szczyt zachorowań na COVID-19, a także na grypę.
Jak wygląda sytuacja w naszym województwie, bo tu mamy dane ogólnopolskie?
W porównaniu z danymi ogólnopolskimi rzeczywiście mamy nieznaczny wzrost zachorowań tutaj w województwie pomorskim. My mamy potwierdzonych przypadków, tak jak mówimy, o dniu wczorajszym około 230-240. Natomiast tych świeżych zakażeń mieliśmy około 160 i ta liczba utrzymuje się od dłuższego czasu. Natomiast co jest najbardziej istotne? Najistotniejsze jest ilość osób trafiających do szpitala. Tutaj mamy niewielką ilość osób. Często trafia kilka osób. W tej chwili mamy jedną osobę pod respiratorem, ale podkreślam, jest to osoba z wielochorobowością, z bardzo ciężkimi schorzeniami dodatkowymi, dla której jakiekolwiek zakażenie, czy to wirusem grypy, czy koronawirusem, stanowi bardzo duże obciążenie.
Jak wygląda sprawa szczepień przeciwko COVID-19? Przepraszam, jak w tej chwili jest sprawa wyszczepienia tutaj w naszym województwie i w skali kraju?
No, w skali kraju należy podkreślić, że jest to sytuacja, bym powiedział, dramatyczna, dlatego że tutaj Ministerstwo Zdrowia przygotowało ponad 3 miliony szczepionek dla dzieci przeciwko COVID, z których wykorzystanych zostało około 60 tysięcy, czyli znikoma ilość. Natomiast w województwie pomorskim mamy podobną sytuację. Ilość dzieci, które szczepią się przeciwko COVID, a nawet przeciwko grypie, jest znikoma. Ja tutaj jestem, że tak powiem, no, gorącym zwolennikiem szczepień i zachęcam wszystkich rodziców, dlatego że jeszcze raz chciałbym tak obrazowo to przedstawić. Każdy z nas chce chronić własne dzieci i teraz to dziecko, które ma być chronione przed określonym zagrożeniem, ma tą czystą karteczkę, ten układ immunologiczny, w którym powinniśmy mu napisać, przed czym się chronić i jak szybko reagować. I rodzice, którzy zaszczepią to dziecko jest przygotowane. Jeżeli do tego dziecka dotrze infekcja, to dziecko natychmiast, że tak powiem, potrafi się obronić. Dzieci, które nie są zaszczepione, ich organizm dopiero rozpoznaje, a choroba już się toczy i często po kilku dniach to dziecko jest w ciężkim stanie i trafia do szpitala. Dlatego chrońmy własne dzieci, szczepmy się, korzystajmy z wielkiego dobrodziejstwa, jakim jest szczepionka we współczesnym świecie.
Panie doktorze, czy może pan zapewnić rodziców, bo mówimy tutaj o szczepionkach w wieku od 6 miesięcy do 4 lat, czyli dla tych najmłodszych. To są organizmy, które gwałtownie rosną, tak? To jest rozwój w bardzo szybkim tempie. Że ta szczepionka w perspektywie 10 lat, 20 lat, okresu dojrzewania tych dzieci, nie wywoła żadnych efektów ubocznych, które by mogły zaszkodzić zdrowiu tych dzieci.
Z całą pewnością mogę podkreślić, że te szczepionki są całkowicie bezpieczne. Tutaj jeśli chodzi o sytuację dotyczącą szczepień dzieci od 6 miesiąca, tak jak pan redaktor podkreślił, jest to szczególny okres w życiu każdego człowieka, kiedy bardzo szybko następuje rozwój. Te szczepionki zostały przebadane jak żadne inne, chciałbym to podkreślić. Największe ilości nakładów finansowych, badań, jakie zostały prowadzone w największych, że tak powiem, najbogatszych krajach na świecie, takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, zostały potwierdzone wielokrotnie. Żadna z tych firm i instytucji medycznych nie odważyłaby się wprowadzić tych szczepionek na taką skalę, jeżeli by mogły spowodować jakiekolwiek zagrożenie.
Dlatego ale jest pan świadomy tych informacji medialnych, które się pojawiają, że jedna z firm produkująca szczepionki, no te badania potraktowała, delikatnie mówiąc, po macoszemu, by szybciej wprowadzić szczepionkę na rynek. Czy to nie jest taki sygnał alarmowy?
Panie redaktorze, generalnie powiem tak, że duże firmy, które wprowadziły te szczepionki, zostały one przebadane. Jest to długotrwały proces. Wiele instytucji, chcę to podkreślić. To nie jest tak, że jakakolwiek instytucja naukowa wymyśliła szczepionkę i natychmiast ją wprowadza na rynek bez żadnej kontroli. Tych kontroli jest kilkadziesiąt i muszą być, że tak powiem, spełnione określone certyfikaty. Jeżeli gdzieś mamy taką informację, że ktoś wprowadził, ja w to nie wierzę. To jest niemożliwe. To jest w takiej sytuacji, jeżeli ktokolwiek by coś takiego zrobił, to prokurator, prawda, to, że tak powiem, daleko idące konsekwencje. Natomiast każdy lek tutaj nawet dostępny w aptece przechodzi wielokrotnie proces sprawdzenia. Wszystkie leki dostępne w aptece są bezpiecznymi lekami i one też podlegają ciągłej kontroli i ocenie przez specjalistów, czyli Każda informacja od lekarza o ewentualnych skutkach jakichkolwiek jest analizowana i nikt by nie odważył się wprowadzać tych leków i ich, że tak powiem, sprzedawać, jeżeli by były niebezpieczne.
To w takim razie, jeśli przekonaliśmy tych nieprzekonanych, jak wygląda szczepienie tych najmłodszych? Przychodnia, pediatra, czy to musi być jakaś specjalna placówka?
Generalnie dzieci powinny być szczepione w przychodni, dlatego że każde dziecko od 6 miesiąca życia powinno być szczepione w obecności lekarza. Nie, to nie tak jak osoby dorosłe, które mogą bez obecności
lekarza.
W aptece,
tak jak pamiętamy, były
tak,
szczepienia.
Tak. Dlatego tutaj rodzice, którzy chcą zaszczepić własne dzieci bez żadnego problemu, mogą udać się do przychodni i w obecności lekarza to dziecko będzie zaszczepione, lekarz oceni stan zdrowia, dlatego że szczepić się możemy wówczas, kiedy nie mamy żadnej infekcji. Jeżeli mamy jakikolwiek stan gorączkowy, jakieś przeziębienie, oczywiście to jest dyskwalifikujące do szczepienia. Natomiast możemy się szczepić jednorazowo, zarówno szczepionką przeciw grypie, jak i szczepionką przeciwko COVID-19. Nie ma tu żadnych, że tak powiem, przeciwwskazań medycznych do takiego postępowania.
To kończąc temat COVID-u, panie doktorze, jak wygląda sprawa mutacji wirusa, o których to też informacje często się pojawiają, że tutaj nowa odmiana, czy bardziej groźna, czy szybciej działająca, czy inaczej się rozprzestrzeniająca. Jak to wygląda w tej chwili?
Generalnie z wirusami musimy mieć świadomość, że wirusy namnażają się w miliardowych ilościach i przy tej ilości namnażania się wirusów, powielania ich sekwencji genetycznej, następują, że tak powiem, mutacje, czyli jakby zmiana zachowania wirusa. I w chwili obecnej, jeśli chodzi o COVID-19, mamy mutację, która nazywa się Kraken. Jest to mutacja różniąca się od poprzednich tym, że jest bardzo ekspansywna, bardzo łatwo się rozprzestrzenia, natomiast pozytywną cechą tej mutacji jest to, że nie daje tak ciężkich objawów, czyli nie wymagają te osoby zakażone Krakenem tlenoterapii, intensywnego nadzoru na oddziałach intensywnej terapii medycznej. I teraz jeszcze jedna dobra informacja jest następująca, że jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, tam ta mutacja była w 90% obecna w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili uległa wygaszeniu już cała ta pandemia w Stanach Zjednoczonych tej mutacji. W Polsce mamy około 20% tego wariantu Kraken i wydaje się, że w tej chwili te dane, które zostały wczoraj podane przez Ministerstwo Zdrowia, tej ogromnej ilości zakażeń, one będą, takie są przewidywania, już spadkowa tendencja będzie, jeżeli w połowie marca będziemy mieli te dane, na pewno będzie już zmniejszona tendencja i myślę, że będziemy mogli się cieszyć już wiosną i latem bez takich zagrożeń.
Jak na razie mamy taką sytuację, że tak naprawdę każda nowa mutacja jest słabsza, tak prościej mówiąc, od tego pierwotnego wirusa. Czy może być także sytuacja odwrotna? Czy musimy być na to przygotowani?
Panie redaktorze, zawsze tak może być. Dlatego tutaj chciałbym też przekazać tą informację, że codziennie we wszystkich zakładach sanitarno-epidemiologicznych dzięki tym nowoczesnym urządzeniom, takim jak CPR-y, a także wielu badaczy, takich jak na przykład w Krakowie i w Gdańsku i w Warszawie, cały czas analizują wszystkie mutacje, które występują nowe. I na świecie się tak samo dzieje. Czyli każda zmiana zachowań wirusa jest oceniana pod kątem tego zagrożenia. Jeżeli takie zagrożenie by wystąpiło, natychmiast jest sytuacja alarmowa, służba zdrowia jest informowana, są wyznaczone zasady postępowania. Na razie nigdzie na świecie, we wszystkich laboratoriach, nie odkryto jakiegokolwiek zagrożenia. No to jest dobra informacja, ale chciałbym, żeby wszyscy mieli tą świadomość, że to nie jest tak, że nikt tego nie bada, nie analizuje i cały czas nie prowadzi, że tak powiem, tej nie daje nam gwarancji bezpieczeństwa, pilnując tej całej sytuacji.
To teraz porozmawiajmy o dobrze nam znanej grypie. Czy już jest spokojniej na Pomorzu? Czy już oddziały, szczególnie te pediatryczne, nieco się przejaśniły, tak mówiąc kolokwialnie?
Tak, w tej chwili mamy lepszą sytuację. No w porównaniu z grudniem zeszłego roku, kiedy mieliśmy 57 tysięcy zakażeń, na początku stycznia tego roku było ponad 30 tysięcy.
Mówiliśmy wtedy o łóżkach na korytarzach nawet.
Tak, tak. To była sytuacja dramatyczna. Rzeczywiście obciążenie szpitali pediatrycznych zwłaszcza było ogromne, dlatego że ponad połowa tych zakażeń dotyczyła dzieci. I to była sytuacja niezwykle trudna. W tej chwili mamy tutaj potwierdzonych przypadków około 20 tysięcy. Nie jest to może największa liczba w skali ogólnopolskiej, natomiast województwo pomorskie szczególnie wybija się pod względem zapadalności na 100 tysięcy. Tutaj średnio wychodzi około 170 osób na 100 tysięcy mieszkańców, kiedy na przykład mazowieckie, śląskie czy inne duże województwa mają około 60, czyli trzykrotnie mniejszą liczbę zapadalność. To wynika najczęściej z faktu ogromnej, że tak powiem, tutaj obecności i wymiany, że tak powiem, społecznej, dlatego że tutaj mamy wiele zakładów pracy, wiele osób przyjeżdżających, przyjeżdżających z zagranicy, a także z całej Polski, z krajów europejskich do nas. No jest to region gospodarczo niezwykle prężnie się rozwijający i w moim przekonaniu no to jest jedna z głównych przyczyn, czyli tej wymiany wirusów, bo jednak tutaj mamy wyszczepioną populację na podobnym poziomie jak w innych województwach.
A statystyki pokazują, że zakażeń jest więcej.
Tak. I z drugiej strony jedna rzecz, która jest rzadko podkreślana, jednak prowadzone przez stację sanitarno-epidemiologiczną te badania Sentinel, w których lekarze POZ-u informują o tych zakażeniach grypopodobnych, jest jedną z najlepszych w skali całego kraju. Czyli tutaj pracujemy, że tak powiem, naprawdę na najwyższym poziomie i wszystkie te informacje są szczegółowo i dokładnie podawane. Także myślę, to
a
też
tak
jest taka informacja.
A tak niekoniecznie jest w innych województwach.
A tak niekoniecznie jest w innych województwach, to podkreślam, bo to godne podkreślenia.
Według badań Ibris dla Rzeczpospolitej blisko 60% Polaków twierdzi, że nie zamierza się szczepić przeciwko grypie. No a to szczepienie jeszcze troszeczkę mamy czasu, ale te badania, szczerze mówiąc, trochę mnie zdziwiły.
Panie redaktorze, mnie to też zdumiewa i wszystkich lekarzy, powiem szczerze, to bardzo zdumiewa, dlatego że to jest mniej więcej odbierane przez pracowników służby zdrowia, głównie lekarzy, w ten sposób. To tak jak ja bym powiedział, że prawda, nie mam płynu hamulcowego w samochodzie, ale będę jechał powolutku i nie stworzę sobie zagrożenia, prawda? No absolutnie tak nie jest. Jeżeli ja nie chcę się zaszczepić, czyli nie chcę przygotować swojego układu odpornościowego, żeby natychmiast, jeżeli dana bakteria czy wirus dostanie się do mnie, natychmiast go zwalczył i liczę na to, że sobie jakoś poradzę, no to podejmuję duże ryzyko. Duże ryzyko. Naprawdę, nie mamy już tyfusu plemistego, nie mamy choroby polio, która była dramatyczną sytuacją. Wiele dzieci, które po prostu były kalekami, nie były w stanie się poruszać, jednak zniknęło to zagrożenie tutaj z naszego świata dzięki właśnie szczepionkom. Dlatego zachęcam wszystkich, aby się szczepili, żeby nie lekceważyli sobie tego. Jeżeli mają jakiekolwiek wątpliwości i pytania, powinni zgłosić je do lekarza i wyjaśnić to na miejscu w cztery oczy.
Panie doktorze, często pojawiają się pytania, dlaczego w szpitalach nie możemy, albo ograniczone są mocno odwiedziny naszych bliskich? Czy ten stan zagrożenia epidemicznego, który cały czas obowiązuje, zostanie zniesiony? Bo rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę o tym, że no, dla szpitali to jest też dość wygodna sytuacja. Mniejsze zamieszanie, nie ma obcych ludzi, na pewno też mniejsze zagrożenie bakteriami i innymi wirusami, no ale jednak no, chcielibyśmy odwiedzać swoich bliskich w takich sytuacjach.
Tak jest, panie redaktorze, jest to w pełni zrozumiałe, że chcielibyśmy odwiedzać swoich bliskich, natomiast szpital ma dużą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę osób, które tam przebywają i osób, które mają obniżoną odporność z przyczyn różnych chorób, które ich dotykają. I dlatego szpital ma pełne prawo podejmować takie decyzje chroniące tych, którzy się tam w środku znajdują. I wiem, że to jest trudne dla rodzin, które chciałyby odwiedzać, które chciałyby często przebywać. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że w szpitalu, w którym średnio przebywa około 1000 osób ciężko chorych, nagle będą chciały ich odwiedzać rodziny, a jest to trzykrotnie większa liczba osób, która chciałaby tam przyjść i zachowanie zasad sanitarnych byłoby niezwykle trudne. Dlatego pracownicy ochrony zdrowia, dbając o zdrowie tych pacjentów, no podejmują te trudne decyzje. Myślę, że powinniśmy to zrozumieć, pogodzić się z tym, natomiast mamy inne możliwości, takie jak możemy dzwonić do tych osób przez komórkę, łączyć się tam, nie wiem, przez Skype'a, prawda?
Pan doktor wie, że to nie
ja
jest
wiem,
to
że
samo.
To nie jest to samo, bo chcielibyśmy uściskać, podać rękę, pocałować tą najbliższą, kochaną osobę, no ale to ze względu bezpieczeństwa jest jednak konieczne.
Czyli musimy poczekać, pana zdaniem, do kiedy? Do wiosny, takiej późniejszej?
No w moim przekonaniu sytuacja w tej chwili wygląda tak, że oczywiście do marca Ministerstwo Zdrowia podjęło tą decyzję o noszeniu maseczek i tych ograniczeniach. Natomiast zobaczymy, jak będzie wyglądała ta statystyka tych zachorowań. Myślę, że będzie mniejsza, ale przewiduję, że najprawdopodobniej jeszcze przynajmniej do końca maja będzie przedłużona ta decyzja o tych restrykcjach w jednostkach lecznictwa zamkniętego.
A skoro mówimy o jednostkach lecznictwa, w ubiegłym tygodniu zostało otwarte w Gdańsku Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. To w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Co to zmienia dla pacjentów?
To zmienia bardzo dużo. Tu przede wszystkim należą się gratulacje Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu i Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, a zwłaszcza tu na ręce pana rektora i całej kadry naukowej chciałbym złożyć serdeczne gratulacje i podziękowania, dlatego że wizyta pana ministra podkreśliła, że Gdańsk jest wiodącą instytucją pod tym względem. A będzie się to przyczyniało przede wszystkim do lepszej diagnostyki dla chorych i lepszych terapii dla chorych. Tu chodzi o to, że wprowadzane nowe terapie, które będą bardziej skuteczne, czyli leczymy na przykład określoną chorobę w jakiś sposób i osiągamy wynik na przykład na poziomie 80%. Lekarzom zależy na tym, żeby osiągnąć 100% skuteczność danego leczenia, żeby ta osoba była w pełni sprawna, mogła wrócić do normalnego funkcjonowania. I te badania, którym wiodącym ośrodkiem jest Gdańsk, sprowadzają się do tego, że współpraca na terenie całego świata, Gdańsk jest tą instytucją, która współpracuje zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i ze wszystkimi wybitnymi ośrodkami na terenie Europy. Chciałbym, abyśmy wszyscy o tym wiedzieli, że tutaj jesteśmy wiodącą na terenie Pomorza instytucją, która w tym względzie ma ogromne zasługi.
Czyli dzięki temu możemy liczyć, że nowoczesne terapie, jeśli się pojawią, no to będziemy jednym z pierwszych ośrodków, do których trafią, tak?
Tak jest. Oczywiście, że tak.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Miejmy nadzieję, że kolejne będzie już po zniesieniu stanu
zagrożenia.
Panie redaktorze,
dziękuję bardzo, ale chciałbym skorzystać z okazji i złożyć wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia z okazji 8 marca.
I nie tylko tym pracującym w ochronie zdrowia na pewno.
Tak jest.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.